Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Małgorzatę Czernecką, psycholożkę, badaczkę z Human Power.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak się pani czuje przed końcem roku i czy z niecierpliwością czeka pani na nowe otwarcie?
No muszę powiedzieć, że trochę czekam na nowe otwarcie, bo końcówka roku u mnie jest niezwykle intensywna, zresztą pewnie nie tylko u mnie, więc też mam już zaplanowane 6 tygodni wolnego, więc mogę sobie na to pozwolić, ale też bardzo tego potrzebuję, bo jednak ja jestem swoim własnym narzędziem pracy, więc tak postanowiłam o siebie zadbać.
Duża zmiana i mała zmiana jednocześnie, bo jednak no, ten początek roku, czy ta data w kalendarzu jest w pewnym sensie umowna. Moglibyśmy sobie wyobrazić na przykład sytuację, że żyjemy bez zmiany dni, pory roku nam jednak wyznaczają pewien rytm, a tu się pojawia kalendarz i bardzo dużą wagę przywiązujemy jednak do tego nowego rozdania, nowego początku. Czy to jest nam potrzebne?
Tak, no to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że już wiemy historycznie, że istniały i były zakładane takie właśnie kalendarze Majów, tworzone, prawda, czy kalendarze egipskie. I w momencie, kiedy ludzie odkryli cykliczność, właśnie związaną z tym, co pani powiedziała, czyli chociażby z rytmem natury, ale też to było potrzebne przy chociażby eksplorowaniu tematu rolnictwa i jednak zdobywaniu tego pożywienia inaczej niż to miało miejsce wtedy, kiedy byliśmy zbieraczami, to chcieliśmy właśnie zacząć trochę kontrolować czas i naturę. No i zaczęliśmy właśnie tworzyć, czy bardziej przywiązywać wagę do właśnie tej cykliczności, do kalendarzy, zauważać te prawidłowości. No i tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że jednym z naszych wymiarów takiego codziennego życia jest czas.
No właśnie, my potrzebujemy ram, tak? Wiadomo, tak, że dzieci szczególnie, jak są małe, to wyznacza się pewien rytm, kiedy muszą się położyć spać, kiedy jedzą. Rodzice starają się nie przekroczyć tego rytmu, bo to dobrze na dzieci wpływa, ale myślę, że też dobrze to wpływa na nas wszystkich.
Tak, my potrzebujemy nowych otwarć, bo to jest zawsze taka też stopklatka. Proszę zauważyć, że jednak jak żyjemy w pędzie, to mało co nas jest w stanie zatrzymać. Czasem jakieś trudne sytuacje życiowe nas zatrzymują, ale co do zasady właśnie takie nowe otwarcia typu urodziny, prawda, czyli taki dzień, kiedy my znowu zastanawiamy się nad tym poprzednim rokiem, składamy sobie, ale też przyjmujemy życzenia od innych w aspekcie następnego naszego roku życia, czy też właśnie święta, czy nowy rok, to są takie nowe otwarcia, których bardzo potrzebujemy. To jest taka nowa kartka w kalendarzu. Są też osoby, które jakby cieszą się, jak dostają nowy kalendarz i go zapisują, otwierają, planują, stawiają sobie tam różnego rodzaju cele, planują urlopy, czyli to jest jakby takie miejsce, w którym my tak naprawdę kotwiczymy różne ważne dla nas momenty. Także zdecydowanie to nowe otwarcie też powiązane jest bardzo często z celami, prawda? Bo cele też nie są oderwane od rzeczywistości takiej czasowej. Więc tak, kalendarz rzeczywiście nam służy. Dzisiaj oczywiście to jest taki obosieczny, bo te kalendarze często wyglądają na bardzo przeładowane, czyli my dzisiaj nie planujemy sobie na 70%, tylko na 120% i tu jest ten kłopot.
No właśnie, świat nam się zmienia, ale też następuje przesilenie. Może dlatego tak bardzo wyczekujemy tego nowego roku. Chcemy pozamykać stare sprawy. Często ten rok był dla nas na przykład średni bardzo. Mieliśmy jakieś trudne wydarzenia, sytuacje i rodzinne, i zawodowe. Ale też następuje przesilenie w przyrodzie. Zrównuje się dzień z nocą, teraz już zaczyna tego dnia przybywać. Czyli to jest też taki moment, kiedy rodzi się nadzieja.
Tak, kiedy rodzi się nadzieja i my tak naprawdę też potrzebujemy mieć takie poczucie, że żegnamy to, co trudne, to, co złe. Proszę też zauważyć, że my często sobie życzymy, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni, tak? Albo żeby właśnie już było zupełnie inaczej, lepiej. Czyli ta nadzieja też nas utrzymuje jakby w takim, bym powiedziała, w dobrej kondycji psychicznej. Więc nie koncentrujemy się na tym tylko, co było trudne dla nas albo takie niesłużące problemy, dramatyczne, kryzysowe, ale wychodzimy tymi myślami naprzód, na to, co ma się wydarzyć dobrego, więc jakby siłą rzeczy poszukujemy tych punktów zaczepienia i to zresztą bardzo dobrze, także to jest też związane z takimi kwestiami też planowania tych życzeń, bo życzenia tak naprawdę też w jakiś sposób dotyczą też naszych pragnień, marzeń, potrzeb, takich, których na przykład nie mamy spełnionych, więc to są takie ważne momenty, żeby chociażby w takich rytuałach składania sobie nawzajem życzeń, chociażby świątecznych czy noworocznych, naprawdę podać też temu refleksji, okej, co my sobie życzymy, co życzymy innym, bo bardzo często to, co życzymy innym, życzymy też sobie. Czyli to też jest związane z tym nowym otwarciem.
Rytuały przejścia nam są potrzebne w życiu, po prostu. To już nie chodzi tylko i wyłącznie o żegnanie starego i witanie nowego roku, ale tak, rytuał przejścia daje nam jakąś energię.
Tak, absolutnie. To jest też jakby taki nowy etap, nowy początek. To jest też sprawdzanie, czego ja dzisiaj potrzebuję, które moje potrzeby na przykład są zaspokajane, a które nie, które ważne, którym ważnym aspektom mojego życia nie poświęcam tyle czasu, uwagi, energii, ile potrzebuję, prawda? I bardzo często też istnieje coś takiego w psychologii jak wyczerpanie schematu, czyli my funkcjonujemy w jakimś trybie działania, w jakichś też relacjach z innymi ludźmi, w jakiejś konkretnej pracy, w stylu funkcjonowania, stylu życia i nagle przestaje nam to służyć. To czasem przychodzi w formie właśnie jakiegoś kryzysu w relacjach, czy w pracy zawodowej, czy zdrowotnym kryzysie, no ale to oznacza, że być może to, co do tej pory robiliśmy, już nam nie służy. I mamy właśnie ten etap przejścia, zaczynamy szukać odpowiedzi, jeżeli nam jest źle, jak możemy sobie polepszyć tą sytuację, w której jesteśmy. I siłą rzeczy, jeżeli zaczynamy wdrażać pewne nowe sposoby działania, funkcjonowania, myślenia, no to mamy taki etap właśnie przejścia, tak? Taki nowe otwarcie i często my to po prostu czujemy, nie jest to związane oczywiście z początkiem roku kalendarzowego, ale często czujemy to po prostu, że my wchodzimy trochę na inny etap naszego życia. To też jest czasem związane z tym, że rodzi się nam dziecko albo zmienia się coś w sytuacji w ogóle naszej rodzinnej. Zaczynamy się opiekować rodzicami, tak? Albo nasze dzieci wzrastają, albo my kończymy jakiś etap edukacji czy kariery zawodowej, rozpoczynamy nowy. W związku z czym te nowe otwarcia i te rytuały przejścia siłą rzeczy wiążą się z jakimś typem zmiany, którą albo my indukujemy, albo ta zmiana przychodzi do nas z zewnątrz. No i tutaj właśnie ten przełom roku to też jest taka zmiana, która przychodzi trochę z zewnątrz, prawda? Ale też często my się jej spodziewamy, więc to jest też taki aspekt tego, że my myślimy, jak ją wykorzystać, czyli to też idzie z wewnątrz. No to jest taki ciekawy akurat moment, ten przełom roku, że możemy go trochę popilotować.
Pani Małgorzato, pani ma dość duży kontakt z pracownikami, jeździ pani na szkolenia, bada pani kondycję firm, kondycję przedsiębiorstw. Czy ważne jest takie podsumowanie roku też w miejscu pracy?
Tak.
Taka ewaluacja, to nie chodzi o to, żeby sprawdzić, ile zarobiliśmy, co oczywiście też jest istotne, jeżeli przedsiębiorstwo zarabia, ale tego się właściwie nie praktykuje. Ja mam takie wrażenie, że nie rozmawia się o tym, a to też byłoby potrzebne.
Tak, jest na pewno pewna prawda w tym, że końcówka roku jest w większości firm bardzo intensywna.
I nerwowa.
I nerwowa, tak. Jakby te cele, które nie zostały, że tak powiem, osiągnięte, to teraz jest presja, żeby to osiągnąć, domknąć te wskaźniki, które potrzebujemy, prawda? Więc jakby idzie taka presja bardzo silna na to, aby dokańczać, zamykać. Mniej jest czasu wtedy i przestrzeni na podsumowania. Oczywiście nie we wszystkich firmach, bo bardzo dużo też firm wdraża nowe strategie, biorąc pod uwagę, że stare się kończą, ale też to, co dzieje się w tej chwili takiego dużego transformacyjnego też na rynku i na rynku technologii i w biznesie, w danej branży, sektorze. Więc firmy też tworzą nowe strategie, bądź korygują te, które mają, ogłaszają je i wtedy zwykle na takich właśnie spotkaniach firmowych są te elementy też podsumowań tego, co było. Natomiast faktycznie brakuje nam takiej celebracji codziennej i takiej cotygodniowej czy comiesięcznej, takiego zatrzymywania się i naprawdę celebrowania i cieszenia się tym, co osiągnęliśmy, nie to, co się udało osiągnąć, tylko to, co osiągnęliśmy, bo to jest bardzo często nasza ciężka praca, której też nie doceniamy. Końcówka roku też to jest taki czas, żeby podziękować swoim współpracownikom za pracę, za to, co też wnoszą do naszego życia, do naszego rozwoju, ale też podziękować sobie, tak, za wysiłek. Więc jakby tutaj to jest w organizacjach może mniej praktykowane, chociaż coraz częściej to obserwuję, że taka autorefleksja jest, że to jest potrzebne. Także to jest bardzo dobry kierunek, żeby to robić.
Czy też dobrym kierunkiem jest rozmawianie z pracownikami pod koniec roku o jakichś nowych planach, o właśnie o nowym otwarciu, zbieranie pomysłów? Czy to jeszcze nie jest ten moment? Czy właśnie trzeba dać ludziom szansę na jakiś odpoczynek, jeżeli to jest możliwe, czy na jakieś zwolnienie mimo natłoku obowiązków?
Ja mogę to powiedzieć jakby z takiego mojego subiektywnego doświadczenia, czyli osoby, która faktycznie pracuje tutaj z dużymi organizacjami i z liderami dużych firm. I nawet dzisiaj też miałam warsztat poranny taki online z liderami i faktycznie tam też padła taka refleksja, że my nie mamy czasu jako liderzy na zatrzymanie się. I końcówka roku niestety nie sprzyja. Tak? Czyli jakby możemy powiedzieć, że modelowo to jest dobry czas na podsumowanie, ale to raczej pewnie w życiu prywatnym. Natomiast zawodowo w firmach to jest jednak cały czas dopinanie do końca, domykanie tematów, projektów i zadań. Natomiast później jest to spowolnienie styczniowe. Też kalendarz nam podpowiada ferie zimowe, prawda? W całej Polsce to też się rozkłada i to też jeszcze nie jest czas takiej bardzo intensywnej pracy. Znowu wszystko rusza mocno od marca. To nie jest oczywiście regułą, bo są firmy, które bardzo duże przeciążenia mają w styczniu ze względu na przykład na swoją branżę. Natomiast łapanie oddechu po tak intensywnym czasie jest konieczne, żeby w ogóle zobaczyć, gdzie jesteśmy, złapać dystans, spojrzeć z perspektywy, wyciągnąć wnioski, na chwilę się zatrzymać i dopiero zrobić to nowe otwarcie, kiedy naprawdę troszkę posiedzimy na rękach. No, to jest taka metafora, która mówi nam o tym, żeby nie pracować, tak? No bo ręce z reguły są w ruchu, na klawiaturze, czy w ogóle pracujemy, więc to siedzenie na rękach to jest po prostu takie niepracowanie, tylko naprawdę sprawdzenie dobrze, to gdzie my jesteśmy, co osiągnęliśmy, w którym kierunku chcemy skierować swoją energię, co strategicznie jest ważne, co odpuszczamy, bo dzisiaj nie tylko ważne jest to, co chcemy robić, ale to też, czego nie chcemy już robić, czego nie chcemy kontynuować, albo jakie projekty chcemy dosłownie zabić, bo jest ich za dużo i wtedy inne, które są też istotne, priorytetowe albo najistotniejsze w firmie, no po prostu tracą. Więc no dzisiaj te łamigłówki są nieco bardziej skomplikowane niż jeszcze 15 lat temu w firmach i to zatrzymanie jest dzisiaj o wiele ważniejsze tak naprawdę niż kiedyś.
Czyli warto przesunąć sobie ten taki umowny początek roku do marca, tak jak pani mówi, ale nie dalej, tak? Jednak ważne jest, żeby na początku roku, na tej rozbiegówce coś zaplanować, coś ustalić, zbudować jakąś koncepcję.
Zatrzymać się, jakby wykorzystać czas zimy, bo ja tutaj powiedziałam o marcu jako już o takim okresie działania, już włączeniu działania, już włączeniu takiej akcji, tak, odpaleniu rakiet, jak ja to mówię, do działania, bo idzie wiosna. Natomiast wykorzystać ten początek roku na złapanie oddechu, czyli styczeń i na zatrzymanie i sprawdzenie dobrze to, w jakim kierunku chcemy podążać. Luty na przykład już na przygotowywanie planów działań, jakichś takich operacjonalizacyjnych już projektów, planów, strategii, ale już bardziej w takim przygotowaniu i już też działaniu, natomiast no, marzec z reguły jest już taki bardzo intensywny. Natomiast ten styczeń naprawdę warto wykorzystać na zatrzymanie. To ja bardzo gorąco to rekomenduję, bo widzę, co się dzieje w firmach i rzeczywiście te przeciążenia są ogromne i nie widać, po prostu nie widać, co jest ważne w tym pędzie. Po prostu nie widzimy tego.
Że jest zmiana, widać najprościej mając przed sobą kalendarz, tak jak powiedziałyśmy na początku, że są te nowe kalendarze, tak pachnące, otwieramy z nadzieją, coś zaczynamy notować. Czy warto mieć taki kalendarz fizycznie? Mhm. Oczywiście teraz mamy wszystko cyfrowo, mamy w telefonie notatnik, mamy też kalendarz, nie musimy specjalnie posługiwać się tym starym modelem, a jednak papier w tym wypadku no, ma jakąś magiczną moc. Może ja to trochę też mitologizuję.
Ja myślę, że po prostu jest pani fanką takich papierowych właśnie kalendarzy, albo po prostu one też faktycznie coś wnoszą tak subiektywnie do naszego życia, czy też właśnie do pani życia. Ja też osobiście lubię papierowe kalendarze. Natomiast co ciekawe, ja nie zabieram takiego papierowego kalendarza ze sobą na przykład, tylko mam go w domu i on jakby służy mi trochę do innych celów, do planowania właśnie takiego, czy urodzin, czy imienin, czy wyjazdów, popatrzenia jak to wszystko właśnie tak fizycznie mogę ustawić sobie w czasie. Natomiast jeżeli ktoś też ma taki bardzo intensywny tryb życia i ten kalendarz ulega dużym zmianom, to może się okazać, że te kalendarze elektroniczne są lepsze, no bo zauważmy, że też w elektronicznych kalendarzach inne osoby też trochę nam planują czas. To ma swoje plusy i minusy, ale w wielu firmach inne osoby mają podgląd na przykład do czyjegoś kalendarza, widzą gdzie ma wolny czas i umawiają spotkanie. Czyli to zarządzanie tym kalendarzem czasami wymyka się spod kontroli, jeżeli on jest elektroniczny. I tu jest plus tego papierowego kalendarza, bo to my wtedy decydujemy. No ale niestety to wszystko zależy od stanowiska pracy. Znam też takie przypadki, że ludzie po prostu bez kalendarza giną. Czyli na przykład jeżeli gdzieś zostawią telefon w samochodzie czyimś, bo ktoś ich podwozi, zapomną wziąć, bądź w biurze, to po prostu czują taki poziom lęku, bo nie wiedzą, co się wydarzy następnego dnia rano, nie pamiętają, co mają poplanowane, nad czym powinni się skupić. Więc jakby ten czynnik w ogóle planowania dzisiaj, ustawiania tego w czasie, niezależnie czy to jest kalendarz taki papierowy czy elektroniczny, to tak naprawdę jest czymś, co daje nam poczucie takiego komfortu i spokoju psychicznego. No bo pamiętajmy, że te kalendarze my dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałam, no nie planujemy, nie mamy wypełnionych w 70%, tylko z reguły na 120%. I to jest ten kłopot, że tych rzeczy jest tak dużo, że bez kalendarza giniemy. Ale papierowy kalendarz ma coś w sobie takiego rzeczywiście magicznego, w takim sensie, że jest po prostu fizyczny. My jesteśmy też w stanie bardzo dobrze nim sami zarządzić i on nie podlega wpływom po prostu innych osób. Więc to jest duży plus.
Poza tym też no, robimy różnego rodzaju notatki. Są to notatki osobiste. Czasami piszemy, bo jesteśmy wzburzeni. Czasami jesteśmy weseli. Charakter pisma nam już też pokazuje, w jakim byliśmy nastroju. To też jest taka zaleta tego starego modelu kalendarza.
Tak, ale jest jeszcze dodatkowa rzecz. Dzisiaj też to, co ja bardzo mocno promuję, to jest prowadzenie dziennika. I taki kalendarz może świetnie temu służyć właśnie poprzez takie chociażby zapiski z danego dnia. Bo okazuje się, że żyjemy w takim pędzie dzisiaj, że jeżeli sobie nie zrobimy podsumowania, nawet w kilku punktach tego, co wydarzyło się w danym dniu w naszym życiu, to po 3-4 dniach nie jesteśmy sobie w stanie nawet przypomnieć i to życie nam się zlewa w jedną całość. Więc taką praktykę, którą też stosują liderzy, z którymi ja pracuję, coraz częściej jest właśnie prowadzenie dziennika. I nie tylko ma to związek z tym, żeby wypisywać rzeczy, które dobre się wydarzyły, czyli kierowanie uwagi, taki trening mentalny w stronę tych rzeczy pozytywnych, żeby o nich myśleć i je pamiętać, ale w ogóle, żeby pamiętać, co się wydarza w naszym życiu w ostatnich tygodniach, miesiącach. Więc taki kalendarz może też dodatkowo pełnić właśnie funkcję takiego naszego, bym powiedziała, takiej naszej kroniki, tak, danego roku. Więc to też jest ważne. Tego akurat nie osiągniemy tak łatwo w cyfrowej wersji, gdzie zwykle widzimy tylko ustawione jedno obok drugiego spotkania, bądź równolegle odbywające się spotkania, na które jesteśmy zaproszeni, i te kalendarze po prostu bardziej frustrują niż inspirują. A taki kalendarz może być naprawdę jakby takim narzędziem, które też kojarzy nam się z czymś dobrym. Więc to jest dodatkowy plus.
Czy warto planować bardzo szczegółowo i na cały rok? Czy robić to kwartalnie, tygodniowo, miesięcznie?
To jest kwestia indywidualna, bo ja jakby tutaj bym powiedziała, że w zależności od tego, jak duże mamy obciążenia, czy jak dużą mamy intensywność życia, to jeżeli na przykład mamy taką potrzebę, bo też ciężko nam skupiać uwagę, mamy tą uwagę rozproszoną na wiele różnych tematów i nie potrafimy sobie do końca z tym kierowaniem świadomym uwagą poradzić, też działamy na dużym pobudzeniu, to dla takiej osoby może być bardzo wartościowe to, że planuje bardzo szczegółowo. Wtedy po prostu ma takie poczucie kontroli, bezpieczeństwa, że nie umknie jej czy jemu żadna rzecz. Natomiast jeżeli my z kolei zwykle jesteśmy w bardzo dużej dyscyplinie, tak, bardzo tutaj pilnujemy ram, to ja ogólnie takim osobom zalecam, żeby zostawiały sobie przestrzeń na spontaniczność, przestrzeń na czas wolny, żeby po prostu też nie miały tak szczegółowo wszystkiego poplanowane. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby niezależnie od tego, czy potrzebujemy planować każdego dnia te najważniejsze rzeczy, czy kwartalnie, czy miesięcznie, czy jeszcze w innym interwale czasowym, to naprawdę bardzo ważne jest to, żeby naprawdę też mieć czas na takie rzeczy, które są dla nas ważne, a którym na przykład nie poświęcamy czasu albo no, nie mamy świadomości, że nie poświęcamy. Czyli na przykład sprawdzić sobie, co jest dla nas ważne, ale nie poświęcam na to zaangażowania, energii. I wtedy taka autorefleksja w tym planie dnia, miesiąca czy kwartału może rzeczywiście być bardzo pomocna. Czyli ten kalendarz, nawet jeżeli on jest używany właśnie bardziej kwartalnie, może być na przykład bardziej sfokusowany na tym, skoncentrowany na tym, żebyśmy poświęcali tutaj uwagę rzeczom, które zwykle pomijamy w natłoku zadań, więc to jest istotne.
No i to też nam pozwoli uniknąć chaosu, który bardzo często nam towarzyszy.
Tak. Zdecydowanie tak.
Ramy i porządek i kalendarz są nam potrzebne i zmiany czasu również. Będziemy za chwilę żegnać stary 2023 rok, a my już z panią Małgorzatą Czernecką, na co liczę, spotkamy się w 2024 roku.
Ja też mam taką nadzieję.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt.
Państwu też życzymy wraz z Julią Baranowską, która program zrealizowała. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.